No cześć, tu podcast TUAP.
Dobry wieczór, redaktorze.
A witam, dobry wieczór.
Witam gwiazdę YouTube'a.
O, aż tak?
Czy Gazeta Wyborcza już dobrała się do redaktorskiej skóry?
A dlaczego miałaby?
A redaktor za tą stroną, no tak, zapomniałem. Redaktor dobrał się już do skóry kanału Zero?
Nie. Dlaczego trzeba stać zawsze po jakiejś stronie barykady? Nie rozumiem tego.
Nie trzeba. Oczywiście, że nie trzeba.
Michale, co robiłeś, gdy cię nie było? Wiesz, kiedy ostatnim razem rozmawialiśmy?
Kiedy?
22 stycznia.
O, Boże Święty, tyle się zmieniło.
Tak?
Tego czasu. Tak. Niestety.
Słuchamy.
Niestety nie sen.
Aha.
Tak. No, ale są postępy w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
O, proszę.
Tak, zawodowy to zostawmy, to nic ciekawego. Chociaż z drugiej strony, dobra, zostawmy. Natomiast synek już umiejętnościami jest powyżej Daniela Gołębiowskiego z ostatniego highlightu. Śląska Wrocław już jest bardziej ruchliwy niż Daniel Gołębiowski. Tamtej akcji, tak, tym się warto pochwalić.
No, zaczynam z grubej rury.
Widzę, ale...
ciekaw jestem swojej formy, tak? Co u ciebie, Grzegorzu? Chciałem zapytać, czy ludzie jeszcze zaczepiają na ulicy?
Nie. Nie, te 600 osób, które ogląda YouTube'a, za co bardzo dziękuję. Niestety, w sumie zawsze jestem zdania, że te gwiazdy, które gdzieś tam jadą na wakacje i nie mogą zjeść normalnie obiadu, mają przerąbane, więc tak, w sumie anonimowość jest fajna, ale myślę, że przypelka ona, w sensie utrata tej anonimowości nie grozi, także...
Z drugiej strony 600 osób to więcej niż było na ostatnim meczu GTK Gliwice, więc...
Tak. Więcej osób niż na ostatnim meczu GTK Gliwice jest rano w autobusie w Warszawie, więc...
redaktor też w formie. Tęskniłem.
No niestety, ale... Po pierwsze, wiesz co, dwa wnioski od razu będę rzucał, bo tak jest. Niestety, ale mecz, fajnie i niefajnie, no ale Polsat rozciąga kalendarz meczów do czwartku i uważam, że są ośrodki, w których mecze czwartkowe absolutnie nie mają sensu. Tak jak na przykład, nie wiem, zrobienie meczu w czwartek w Łańcucie, gdzie jest to niewielkie miasto, gdzie każdy jest w stanie się jakoś zorganizować na tą 17.30, może ma jakiś sens. Poza tym jest tam fanbase dosyć stały, tak chociażby w Gliwicach nie ma to absolutnie żadnego sensu. I jeśli GTK ma robić jakiekolwiek promocje i próbować ściągnąć kibiców na halę, no to może być, kiedy będzie weekend, kiedy ludzie rzeczywiście są w stanie przyjść na tą halę.
No tak, ale z drugiej strony to jest różnica, czy przyjdzie 400 osób, czy przyjdzie 800 osób na halę, czy będziemy układać... No,
nadal to jest różnica aż 100%.
No okej, okay. no tak, to prawda, jeśli chodzi o liczby bezwzględne, tak, to jest prawda. Natomiast nie próbujmy promować Ligi 800 Soma? Musisz mi pomagać, brakuje mi słów.
Nie, pomogę. Właśnie chcę zobaczyć, jak z tego wybrniesz.
W liczbie 800 osób. Nie jest to promocja koszykówki. Natomiast tak, to jest moje małe teraz stanie. Brakuje mi słów. Przez ten brak snu. Ostatnio przez dobrą chwilę.
Dynamikę, Michale, musisz włączyć dynamikę, niestety, bo potem nas jadą w komentarzach, że już zasnęli w drugiej minucie.
Dobrze, włączam dynamikę. Włączam. Włączyłem.
Super, bardzo się cieszę. Mhm. Jakie mecze oglądałeś?
Oglądałem, co ciekawe, Anvil Włocławek, niespodziewanie.
Nie może być.
Tak, ale oglądałem sobie ten meczek. Dziękuję z tego miejsca mojej wspaniałej, cudowej narzeczonej, która była dla mnie wyrozumiała i poświęciłem życie rodzinne dla ciebie, Grzegorzu.
Dziękuję.
Tak. I obejrzałem sobie kilka, już niecałych spotkań, bo bez przesady szanuję też swój czas.
Jezus, mam... twój syn to jakiś terrorysta, on kiedykolwiek śpi?
Nie, nie, to nie jest tak. To nie jest tak, że syn jest terrorystą i kiedykolwiek śpi. Ja po prostu cenię sobie chwile rodzinne, chwile z nim.
Aha,
wolę, okay. Tak, wolę w ten sposób.
Rozumiem, że potem słuchasz tego podcastu razem ze swoją narzeczoną.
Słuchała ostatnio, tak, słuchała. Synkiem, tak, bo
kurde, cóż za wsparcie, to się ceni.
Tak, 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 tak. Ale nie, zupełnie serio, wolę sobie popatrzeć na synka, niż popatrzeć na Zastal Zielona Góra ze Startem Lublin na przykład. Chociaż akurat ten mecz oglądałem, może to nie jest...
Nie był zły.
No właśnie, to nie jest reprezentatywna próbka, ale przyszedł mi teraz do głowy jako pierwszy. To nie był słaby mecz i możemy chwilę nawet o tym zacząć.
Dobrze. Zastal... No posłuchajmy.
No, Zastal pod nowym trenerem, nowym starym trenerem da się oglądać. Jest dużo bardziej przyjemną drużyną do oglądania dla mnie niż jakakolwiek drużyna prowadzona przez Dawida Dedka w ostatnich kilku latach. No, bo chyba od czasów Gdyni Dawid Dedek nie miał dobrej ofensywnej drużyny. Ten Zastal się dobrze ogląda, przede wszystkim dobrze się ogląda Michała Kołodzieja. On jeszcze chyba za Dedka, ze dwa miesiące temu za Dedka chyba jeszcze miał dobry jakiś z jeden mecz. Natomiast ten, który oglądałem, wyglądał, nie wiem jak młody Adam Wójcik, nie wiem jak to porównać. Natomiast robił, w tym jednym spotkaniu, w tym jednym pojedynczym meczu Michał Kłodziej robił wszystko. Zbyt kontrowersyjny take dla redaktora.
Mi się ten mecz podobał. Przede wszystkim w tym meczu coś się działo, to znaczy zespół z Zielonej Góry żył i to, że gdzieś tam były emocje i te emocje wylewały się z zawodników, to zawsze dodaje takiego kolorytu każdemu meczowi. Totalnie się zgadzam z tym, że teraz jest na ławce trener, który ma jakąś wizję, ma pomysł, który widać, że no sam fakt, że w pierwszym swoim meczu chyba, który prowadził, po prostu wyjął z rotacji Pawła Kikowskiego. W zasadzie to jest moja decyzja, ja tu rządzę. I trochę tak zaznaczył sobie, że słuchajcie, ja wiem co robię, musicie mi zaufać. Podoba mi się to, co on robi z tym zespołem. Dawid Dedek, ciężko mi jest go winić za to, jak grał Zastal w tym sezonie, bo potrafił do zespołu czy do organizacji, gdzie normalnie nie jest. I też sam się trochę stał politykiem w międzyczasie, bo gdzieś tam był takim ambasadorem pozytywnego rozwiązania w tej Zielonej Górze. Natomiast jego następca, drużyna pod jego następcą wygląda zdecydowanie lepiej i jest więcej energii, życia w tej drużynie, jest dużo ciekawiej.
No to jest chyba player's coach przede wszystkim.
Myślisz?
Wydaje mi się, że ma jakąś lepszą chemię z zawodnikami. Przynajmniej w tym meczu tak to odbierałem. Cieszył się gdzieś tam po danych akcjach. Ja wiem, że to nie jest dużo cieszyć się po danych akcjach, ale mam od razu kilku trenerów. Jednego już na przykład nie ma, za Miliwek, którzy no raczej nie są z tego znani. Jeszcze chciałem troszkę o polityce powiedzieć. Też czuję gdzieś taki, muszę to nazwać wstrętem, czuję wstręt, jak widzę Janusza Jasińskiego wśród klubu kibica ze Stalu Zielona Góra i zastanawiam się, czy i muszę użyć takich słów, bo to chyba wypada tak powiedzieć, czy kibice mają do siebie trochę szacunku i czy nie powinni się zastanowić, co oni robią, wpuszczając gościa, który spuszcza im drużynę w niebyt, który skłócił ze sobą nawet, znaczy który pogodził ze sobą nawet województwo z miastem, wpuszczają go teraz do swojego młyna. No to jest już naprawdę wyższy poziom oderwania od rzeczywistości, jakiegoś takiego braku instynktu samozachowawczego.
Czyli wyznajesz kulturę kancelowania ludzi?
Niekoniecznie, znaczy kancelowanie. Jest jakaś granica przyzwoitości, poza którą do niektórych miejsc nie ma się wstępu, no nie wiem. Będąc jakby ofiarą Janusza Jasińskiego w ostatnich latach, ofiarą jego słów rzucanych na wiatr, obietnic, które nie miały jakiegokolwiek pokrycia, wpuszczasz go do swojego klubu kibica, kradnie ci zdjęcia z Włocławka, kradnie wielkie zwycięstwo. No nie wiem, mi się to nie podoba, ale mi się to nie podoba. Może się każdemu innemu to podobać. No.
Ja nie mam zdania. Mi to totalnie.
Nie,
co może chłopu będziesz zabraniał kibicować, no.
No to
jeszcze byś mu mówił, kibice, kto.
Kibice dali się wykorzystywać. Dali się najpierw wykorzystywać, słuchając i wierząc jemu bezrefleksyjnie. Teraz w kampanii wyborczej dają się wykorzystywać, będąc wpływem do politycznych ambicji.
No ja tak, tutaj dobra, dobrze, no ten argument do mnie trochę trafia. W końcu coś mądrego. Tak, to prawda.
Tak, w końcu coś mądrego, tak to prawda. Dobra, zabił Durham, 13 punktów, 7 zbiórek, 15 asyst.
Mhm. No. Czy Durham i O'Reilly to jest najlepszy duet na pozycjach 1-2 w lidze?
Nie jest. Nie jest, a najlepszym duetem na pozycjach 1-2, myślę, że dopiero zobaczymy ten duet w pełnej siły, w pełnej sile, tak to nazwijmy. No, według mnie będzie Skelej Beliauskas.
Mhm.
No, możemy przejść płynnie do tego, do tego spotkania, bo Staloweczkę też sobie fragment obejrzałem. Miałem też przyjemność obejrzeć Beliauskasa w poprzednim spotkaniu. Bardzo mnie ciekawił ten zawodnik i widzisz, wyszło na stronę stali. Była przez pewien czas, jak nas nie było słychać, beka ze stali, że nie mogą podpisać żadnego zawodnika, wszyscy im odmawiają. A tu wyciągają gościa, który...
No jest top 10 zawodnikiem ligi. No,
spokojnie, tak, top 10. Można się zastanowić, czy nie wyżej, ale to trzeba by było pewnie przechodzić przez to wszystko.
No, tak.
A jak już to powiedziałeś na początku, nie traćmy na dynamice, więc tego nie róbmy. Natomiast no, stal jest mocna.
Piątka jak się stali. Podoba Tomasz Giela?
No, to do tego chciałem właśnie przejść. Piątka stali z Gielo, z Tilnisem, z Bremblim, z Beliauskasem i ze Skele. Ojejku, no. No, zobacz, trafiasz na Anvil w playoffach przykładowy i zdejmujesz Anvilowi Dimca, zdejmujesz Younga. Nie możesz grać z Youngiem, nie możesz grać z Dimcem.
Jak masz Duricicia?
Jak masz Duricicia na boisku, to tak, ale jak masz tą piątkę, którą ci teraz powiedziałem.
A tam nie było Duricicia, tak? Dobrze, bo ja może coś źle usłyszałem.
Nie było. Był Silnis.
Silnis był, okej. Okay. Dobra, tak wypowiedziałeś na zysku Silnis, że nie zrozumiałem.
Okej. Moja wina, okej. Nie, no ale no, zobacz, no, zajmujesz sobie dwóch centrów. No, musisz grać z Petraskiem na centrze. Petraskiem, który nie zbiera, który nie broni. Stal jest gdzieś pod radarem, mam takie wrażenie. Jest troszkę jeszcze nic.
No, jest ciągle niezdrowa, nie?
No, może tak.
No tak, ta piątka rzeczywiście, o której powiedziałeś, jest... będzie bardzo groźna. Bardzo groźna. Boję się trochę tylko tego, że czy boję się. Nie wiem, czy do końca można zaufać umiejętności gry 1-1 z Kelly i Beliauskasa, natomiast no, to będą grali jakieś pick and popy, czy coś takiego. I,
to nie jest taka drużyna, która gra 1-1. Też
no
będzie,
właśnie.
Też będzie zderzenie z Anvilem, który no już widać, że będzie.
Ale skąd wiesz, że będzie zderzenie z Anvilem?
Znaczy nawet już takie wizualne, no dobra, może nie będzie w parę playoffach, ale to będzie też takie, to są dwa różne światy, koszykówka Andrzeja Urbana i trenera Sosnkiewicza i ja muszę powiedzieć zupełnie otwarcie, że na ten moment koszykówka Stali Ostrów jest dla mnie przyjemna. Mi się przypomina, oczywiście zachowując proporcje, tak, przypominają mi się Niemcy na ostatnich mistrzostwach, tam też wystarczył jeden pick and roll, odrzucenie, gra w przewadze, atakowanie close-outu, robienie kolejnej przewagi, gdzieś ekstra pasy, no to jest koszykówka, którą Boże, no przyjemnie się ogląda. Stal z każdej pozycji, wygląda na to, że Stal z każdej pozycji może atakować. Może mieć przewagę, może robić przewagę.
No, może z każdej to nie, ale...
Nie, no wiadomo, no, w konkretnych ustawieniach, no to też nie każdym, który wchodzi na boisko. No. To jest też trzech Polaków, o tym też trzeba pamiętać, że tam stacyjnie to może się wiele zrobić, no ale no puśćmy trochę wodę fantazji, tak.
No dobrze, czyli ta piątka Skala Beliauska z Brembli, Gielo i Silinż twoim zdaniem jest lepsza, gorsza, taka sama niż piątka, dajmy na to Sanders, Kizling, Garbacz, Joasar i Petrasek.
No, Anvil mógłby taką piątką wyjść, ale Anvil taką piątką jeszcze nie wychodzi za dużo. I tu jest gdzieś problem. To zostało
no, problemem będzie pewnie schowanie JSR-a w obronie 1-1.
Więc pewnie rzeczywiście... Joel Sara, schowanie Petraska. Petrasek nie broni obręczy. Ja wiem, że ma wyjątkowy blok. Tak,
no. pewnie będzie chęć, żeby był na boisku albo Łączka, albo Bell jednak.
No, a tu już masz Łączka.
Tak, to już fizyczność spada, nie?
Dokładnie. O Bellu to nawet ciężko powiedzieć, jakie daje obecnie atuty. Bo wiem, ma łatkę wybitnego, bronił wybitnie. Natomiast ostatnio nawet z tego za bardzo
trafił trójkę ostatnio.
No, ja też się wyspałem 3 dni temu, bo synek lepiej spał.
No, ja myślę, zresztą mówiłem to też na filmie, że gdzieś tam szukanie jest roli dla tego Bella, ale jeśli on się nie otworzy w ataku, to jednak wydaje mi się, że będzie marginalizowany w playoffach i Anvil będzie przechodził tak dosyć naturalnie do drugich unitów granych z Thomasem Kieslinkiem jako jedynką. Myślę, że taki jest pomysł. Tak się tego spodziewam, że jednak ten atak musi działać i Anvil musi się napędzać atakiem, bo potem to będzie po prostu pozytywnie oddziaływać nad obroną, na obronę. Jest takie przekonanie i często trenerzy mówią, że z dobrej obrony bierze się dobry atak i tak dalej. A ja powiem szczerze, że trochę jestem w obozie trenera Miłoszewskiego, który chociażby po meczu z Czarnymi po raz kolejny powiedział, że nas napędza gra w ataku. Jeśli nam idzie w ataku, to od razu chce nam się bronić. Wydaje mi się, że w poprzednich sezonach też takie coś można było słyszeć chociażby z ust trenera Urbana, Andrzeja Urbana. I wydaje mi się, że to jest dużo prawdy. Nawet jak się gra gdzieś amatorsko, czy no nie wiem, jakkolwiek rzucasz sobie piłkę do kosza i jak ci nie wpada, to gdzieś te chęci, poziom energii spada, więc wydaje mi się, że Anvil będzie chciał podtrzymywać, czy musi podtrzymywać bardzo dobry atak. Zresztą była taka dyskusja ostatnio na Twitterze, że to wcale nie obrony wygrywają mistrzostwa, tylko właśnie trzeba mieć bardzo dobry atak i tą obronę na akceptowalnym poziomie. No i tutaj Bell jest problemem. Bell jest problemem. Natomiast no zobaczymy. Może jako bardziej shooting guard, jako zawodnik grający bez piłki, gdzieś to może ścinający.
Właśnie, tu musisz iść, wydaje mi się.
Może powoli, on tu będzie, nie?
No, musisz powoli próbować go ukryć na skrzydle, tak? I tak. Naprawdę musi grać rolę trójki. Skrzydłowego, no. Musi dać górki w ataku. Tak. I robisz to co robi OSR, tak? No, musi wejść w taką rolę. Natomiast masz już OSR-a, więc nie wiem, czy chcesz mieć jeszcze Bella. Naprawdę w limitowanych minutach na razie może można sobie go tylko wyobrazić. Nie wiem,
dobrze, czyli mamy dwie piątki, które potencjalnie są piątkami, jakie będziemy widzieć w czwartych kwartach meczów w playoffach. King za to też jest na serii zwycięstw, bo 8 wygranych już.
Tak.
No i oni mogą zejść nisko i pokazywali to w poprzednim sezonie. Dodali jeszcze teraz tego Kajsera, który już wybronił jedną akcję podczas meczu na styku w Lublinie, gdzie ustał 1-1 O'Reillyowi i go zablokował. Na spokojnie oni mogą kończyć mecze piątką, gdzie będzie Kajsar bo Meyer na pozycji numer 5. Dalej masz Cuthbertson, Matczak, Woodson, Żołnierewicz, Mobley.
Przyjacielu, Matczak już jest w arce.
Mazurczak, przepraszam. Tak, Mobley.
Widzisz, jestem, śledzę. Już nawet
dobrze. Zaimponowałeś mi w tej chwili.
O Jezus Maria, pełne skupienie, 100% skupienie. No, tak. King Szczecin dla mnie jest na ten moment, znaczy King nie może nie wejść do finału, patrząc na...
No ja widziałem twój wpis właśnie, że gdzieś tam trochę w szpileczkę wbiłeś Endiemu Mazurczakowi, który powiedział, że oni po cichutku skradają się w kierunku obrony Mistrzostwa Polski. Rzeczywiście nie robią tego po cichu i tu się z tobą zgadzam. Wydali ostatnio bombę kasy na to, żeby dołożyć dwóch klasowych zawodników do swojego składu zawodników, którzy przed sezonem byliby uznani za top 10 zawodników tej ligi.
No tak. I to są zawodnicy, którzy prawdopodobnie teraz obaj są top 2, jeśli chodzi o płacę. Oczywiście miesięcznie, tak.
Myślisz, Kingu?
Około to nie musi być prawda, tak? Pamiętajmy o tym. Słyszałem, że obaj około 20 tysięcy dolarów miesięcznie zarabiają.
No takie coś chyba nawet Karol napisał na Twitterze, ale wydaje mi się, że to jest trochę mniej.
Znaczy, no, aż się prosiło o kontrast do słów Mazurczaka. Nie przeprowadzałem z nim wywiadu, więc chociaż na swoim ukochanym Twitterku musiałem to powiedzieć. No, musi wejść do finału, inwestując takie takie pieniądze, no czy to zrobi, pokażę, Boże, no muszę komunał, no ale czas pokaże. Tak.
Dobrze, no to mamy trzy drużyny, które mogą grać spokojnie takimi niższymi ustawieniami w playoffach, no bo chyba musimy stwierdzić, że w ten kierunek to idzie, tak, w tę stronę to idzie, że takie będziemy widzieć czwarte kwarty, gdzie jednak ci centrzy, ciężcy centrzy będą wyganiani z boiska. Kto tak, wie, no, no. Być może Stal będzie mogła kończyć mecze z Durysiciem, być może Anvil będzie mógł kończyć mecze z Youngiem, no ale nie wyobrażam sobie, że będziemy tam widzieć Sulimę, Dimca czy Udezę, tak? To się raczej nie wydarzy. Myślę, że czwartym zespołem, który może zejść nisko, jest po prostu Legia, tak? Legia, która będzie miała Holmana, Tyrana teraz na czwórce chociażby, czy nawet
jak
Kolenda.
Jak Tyran?
De La Botier.
Teraz ty mnie zaimponowałeś, ale to...
Szlifował.
Tęskniłem, Grzesiu, tęskniłem. No.
Kolenda też może być taką czwórką, tam jest jeszcze Cowells, Jackson, Vital, Ponitka. No jest tam komu też zejść niżej i grać fizycznie, grać wszystko ze zmianami krycia. Wiadomo, że będzie problem z Lorenem Jacksonem w końcówkach, bo po prostu będą go wszyscy mordować.
To jest bez przesady z tym mordowaniem.
Myślisz, że w obronie nie będzie polowania wielkiego na niego?
Będzie polowanie, ale w tej
Ale z drugiej strony rzeczywiście nie wyobrażam sobie, by nie wiem, nawet jeżeli Petrasek jest o dwie głowy wyższy od niego, czy Tomek Gielo, to raczej tyłem do kosza z nim nie zagrają.
No,
po prostu dokładnie. Nie dostaną piłki tam i nie zostaną tam ustawieni, nie?
Tak myślę, tak.
No, może rzeczywiście tak być.
No i się zrobiła tam taka czwórka też, tak?
Drużyna, czwórka, no ale jeszcze jest piąta drużyna, jeszcze jest szósta drużyna.
No jest jeszcze Tref Sopot, tak? No ale Tref Sopot jest jakby po drugiej stronie.
Jak on może kończyć mecze według ciebie?
No zacznijmy od tego, że Tref nie może wyjść niską piątką, bo...
Na pewno?
No musi wyjść Van Fleet albo musi wyjść Grosser. Ja wiem, że Van Fleet to jest stretch four, tak?
Natomiast... Nie, no ale to zwiążą mu nogi przy pierwszej okazji.
No właśnie, to nie jest
po switchu.
To nie jest tego rodzaju stretch four, który może kończyć.
No dobrze, ale czy na przykład nie pójść wabank i zagrać pod koszem Zyskowski Barnes, to będzie naprawdę taki wielki dramat?
Nie byłby dramat, natomiast trener Tobak tego nie zrobi.
Też jestem tego zdania, że tego nie zrobi.
Tak, on jest zbyt przywiązany do tych schematów. To jest jednocześnie jego wielki atut, a z drugiej strony duże przekleństwo. Jeśli zdobędziemy...
Zobaczymy, nie?
Źle to zabrzmi. No właśnie. Natomiast no, gdzieś w tej czwórce, gdzieś do tej czwórki, on jako piąty jest po drugiej stronie, globu. Nie wyobrażam sobie, że on schodzi w crunch time'ie, schodzi do niskiego składu. Musi no tam nie, być no teraz, albo
tak jak każda z tych czterech zespołów, które wcześniej wymieniliśmy, czyli Stal, Anvil, King i Legia, jestem przekonany, że na którymś etapie meczu będzie taki call od trenera, że dobra, switchujemy wszystko, w sensie nie możemy dać się mijać, no dobra, ryzykujemy, gramy jeden na jeden, mecz musi przejść w izolację. No Tref nie może tego zrobić. Po pierwsze ma centrów, którzy nie dadzą rady ustać jeden na jeden z obwodowym. Chociaż chyba Mikołaj Widliński jest może najbliżej tego, żeby to zrobić, no ale z drugiej strony nie chcesz go mieć za bardzo w ataku, bo ci nie pomaga w takiej sytuacji. No a poza tym masz na obwodzie jednak Jakuba Szenka, który nawet jeżeli zmieni krycie, no to tutaj może być problem. No, może nie problem, tak? No bo to jest ta sama historia co z Lorenem Jacksonem, także może wcale się nie znajdzie mądry, żeby to wykorzystać, ale jednak ja bym się bał gdzieś o te zbiórki, o zestawienie tablicy, kiedy czy to Jackson, czy Shank będą na parkiecie. Może musiał, tak? Więc no, jakoś mam takie przeczucie, że Tref po prostu do tego switchowania za bardzo nie będzie mógł zejść w końcówkach spotkań.
I Tref jest tak naprawdę jedną z tych pięciu drużyn, o której można powiedzieć, że przy nich granie jeden na jeden w końcówkach to nie jest granie z obwodu, tylko granie jeden na jeden na postaw, tak? Jeden na jeden to nie jest raczej szukanie przewagi z obwodu.
Trochę Kubaszenk to przełamuje moim zdaniem.
Może tak, natomiast Kubaszenk czy on gra jeden na jeden, czy gra pick and roll?
Nie, potrafi wymusić zmianę krycia i gdzieś tam przy wysokim wjechać, wymusić faul.
No, to prawda.
Nie jestem mistrzem świata, no bo jest po prostu za mały, mówiąc dosadnie, ale jest jednym z lepszych zawodników z polskim paszportem tak generalnie.
No okej, możesz mieć tu słuszność. No.
Dobrze, a czy do tej grupy zespołów dołożyłbyś jeszcze spójnie?
Z tych pięciu drużyn?
Tak. Może start?
Nie. Znaczy ani spójnie, ani start. Też. Mhm. Jaka jest najlepsza pierwsza piątka spójni?
No, na pewno musisz mieć Danielsa i Steina na boisku. Myślę, że musisz mieć Langowicza jednak i Gruszyńskiego. No i piątego gracza to trochę w zależności od tego, co potrzebujesz. Adam Brank niestety się skontuzjował. Nie wiem, Ben Simmons jest słabym obrońcą. Od razu będzie strzelanie w niego. Stephen Brown jest też mały. No, ciekawe. No,
musisz mieć Gordona albo Langowicza.
No Langowicz musi być, ale zastanawiam się, kogo wystawić w tej czwórce obwodowej. Normalnie bym dał tam Gruszyńskiego, Branka, Danielsa i Steina. No i bym grał, tak, nie?
No to teraz gdzieś weź sobie tych pięciu zawodników i porównaj z kimkolwiek z tej pierwszej piątki, którą wcześniej wyróżniliśmy. No nie jest to ten sam poziom.
Okay.
Nie jest.
No dobrze, a start?
No, start już prędzej, natomiast start nie ma czwórki. Mimo, że ma Małejda.
Ma trzy czwórki w składzie.
No mimo, że ma trzy czwórki, to według mnie ma tutaj problem.
Ja nie wiem, nie rozumiem. Wytłumacz.
Ja od zawsze nie jestem fanem pana Gabricia.
No ale wziął i rzucił cztery trójki, czy tam pięć w Zielonej Górze, nie?
Tak, oczywiście. No Gabric dostał dużo punktów. Gabricia jest sporo. Gabric bierze dużo posiadań. Natomiast Gabric nie broni. Gabric mało zbiera. Gabric gubi się na przekazaniach. Gabriel jest, no już to mówiłem, ale muszę dowodzić, Gabriel jest piłkarzem ręcznym, nie jest koszykarz, on nie ma instynktu koszykarskiego, tak uważam, dlatego oczywiście nie jest tak słaby, żeby nie móc grać w polskiej lidze, mało kto jest tak słaby zagranicznych koszykarzy, żeby nie móc grać w polskiej lidze, natomiast start też nie ma piątki, która mogłaby równać gdzieś do tej pierwszej piątki wymienionej. No to jest półka niżej.
No, ale w sumie nie wiem, czy Benson nie mógłby zostać na tym boisku, bo jednak jest jak na centrum sprawnym graczem.
Nie możesz robić switchu z Bensonem, no mimo, że jest.
No też prawda.
Nie możesz.
Nie, no start miałby problem w obronie, natomiast w ataku uważam, że są w stanie wystawić naprawdę bardzo mocną piątkę z bardzo dobrym shootingiem. I jeśli oni się wrzucą, jeśli będzie mecz na gdzieś 90-90, no to oni mogą trafić szalone rzuty. Ten O'Reilly jest naprawdę nieprzewidywalny, do tego masz, nie wiem, zawsze skitranego gdzieś w rogu Karolaka. Durham potrafi zrobić sobie taką przestrzeń do oddania rzutu. No tam jest coś ciekawego w tym starcie, moim zdaniem.
Brakuje
Nieobliczalnego.
Atletyzmu. Brakuje atletyzmu.
No brakuje.
To jest to, czego brakuje. Masz tutaj skrzydłowego, który lata kolokwialnie, no ale no wiesz, o co chodzi. No brakuje, po prostu brakuje dużo shootingu, ale nie jest to zbilansowane atletyzmem, walką pod koszem, blokiem, czymkolwiek.
No dobrze, no. Czyli mamy wielką piątkę w PLK, naszym zdaniem. Najlepsze jest to, że przynajmniej dwie z tych drużyn będą musiały się ze sobą zmierzyć już w ćwierćfinale.
No tak, prawda.
No i to będzie wielka tragedia dla kogoś.
No to będzie ciekawe już, tak?
Dobrze. Czy gdzieś niżej chcemy jeszcze zajrzeć w ligowej tabeli?
No możemy zajrzeć, jak najbardziej możemy zajrzeć.
Dobrze, to...
Możemy poszukać do tej siódemki, którą wymieniliśmy, ósmej drużyny, możemy poszukać, nie wiem, 7-10 to chyba.
7-10. Dobrze, no to kto uzupełni tą siódemkę w play? Znaczy ja, moim zdaniem ta siódemka wejdzie do playoffów.
No tak już też sobie postawmy. No, ja też tak
pod względem power rankingu na pewno byłoby to moje top 7.
Ja jeszcze niedawno uważałem, że jednak ten Śląsk wejdzie i się doczłapie. Znaczy, oprócz tego, że dwa miesiące temu powiedziałem, że nie wejdzie, to przez te 2 miesiące.
I jednak, no ja już powiedziałem te 3 miesiące temu, że nie wyjdzie chyba.
No chyba tak, no może to nawet 3 miesiące, tak, tak, to prawda. Natomiast tą zmianą Rajkowicza, znaczy moje emocje co do Śląska już zupełnie opadły. Znaczy, ja rozumiem, co Śląsk chce zrobić.
Ja nie.
Się z tym nie zgadzam, ale znaczy, ja to rozumiem, tak w sercu serc. To jest taki management z lat 90. To znaczy, no, zmienialiśmy dużo, daliśmy nowych zawodników, no przecież tyle im płacimy, a oni nic nie grają. Nie, to musimy przykręcić jeszcze bardziej śrubę. Dawaj, kto tu jeszcze bardziej umie? Urlep? Urlep nie, Urlepa to nie.
No dobra, no ale nawet jakbyś wrzucił tam, nie wiem, Erika Spolestrę.
Ale to nie jest, no właśnie, to nie jest
to, kwestia co ty z tego coachingu.
To nie jest kwestia coachingu.
Oczywiście trzeba było w jakiś sposób naprawić, no bo to, co się wydarzyło ze Stargardzie, było skandaliczne i zespół ewidentnie nie chciał zabijać. Ale można dać, nie wiem, niech... Mamy 2 przypadki w tym sezonie, gdzie asystent przejmuje rolę head coacha i to idzie.
Ale Grzesiu, sam przed chwilą, przepraszam, że ci przerwę, sam przed chwilą powiedziałeś, to nie jest kwestia trenera, to nie jest kwestia tego, że trener nie podołał wyzwaniu ułożenia Śląska.
Ale może zniechęcił trochę do gry.
No co znaczy, no to dajesz teraz za mordystę jeszcze większego, czy...
No właśnie nie, ja tego nie rozumiem.
No właśnie, no dajesz Adama Ptaka, który mieszka we Wrocławiu, niech tam te chłopaki się pośmieją na treningu, no i pograją w koszykówkę.
No wydaje mi się, że tak powinno to zadziałać, nie? Że gdzieś tam takiego coacha asystenta, kogoś, kto
a tutaj masz
wysłuchał zawodników, nie?
30 lat, no wrzucę swojej ekipie tego brygadzistę, co na nich się drze i nie pozwala im na przerwie papierosa nawet spalić, to na pewno szybciej pójdzie budowa. No nie pójdzie szybciej budowa, jeszcze się będą wkurzać. No. Także Śląsk, myślę, że nie. Natomiast no, myślę, że Śląsk nie, ale z drugiej strony, no nie wiem kto tak. No
jest, są 2 zespoły, moim zdaniem, mocne.
Ja bardzo bym chciał, bardzo bym życzył trenerowi Szablowskiemu, żeby to były Dziki Warszawa.
No ja myślę, że mają dobry terminarz, żeby to zrobić.
Mhm, dokładnie. Mają dobry terminarz i mają dobrych zawodników, mają ciekawe ruchy.
No w meczu z Anwilem twój ruch 11 Polaków poległ wybitnie.
No tak, i to jest druga strona medalu. Przykro jest to, że w Dzikach jest jak jest, jeśli chodzi o to. Natomiast ruch 11 Polaków też w tym roku jest w zawieszeniu.
Tak?
Tak, jest w zawieszeniu.
Czemu?
Teraz jeden Polak. Idzie. Jeden Polak i rozwój jednego Polaka. Bo nie idzie, ale to tak. Ja znowu chciałem romantycznie, a ty... że nie jest rzeczywistością.
Okay.
Czemu nie idzie? To nie jest prawda, że nie idzie.
A idzie?
A nie idzie?
No dobrze, no jakich Polaków wyprodukowała w tym roku Liga?
W tym roku kiedykolwiek chodziło o to, żeby Liga produkowała jakichś Polaków? Nie przychodzić słabi zagraniczni. To był...
Aha, no dobrze. Gdzie przyszli w tym roku?
No przyszło kilku, natomiast wydaje mi się, że jest... Jest taka moda na przynajmniej spróbowanie zagrania kilku minut, które kiedyś by grał. Nie wiem, już nie chcę mi się żadnego zawodnika wymyślać teraz, żeby się nie okazało, że nagle to 13 punktów na mecz. Tomasz Gajdamowicz, na przykład, albo Mike Trimboli, żeby nie przychodził, tylko żeby grał za niego Wojtek Tomaszewski.
Zgadzam się z tobą, trochę cię podpuszczam, ale zgadzam się z tobą, że w tym roku... jeśli chodzi o zagranicznych zawodników, nie było dużo szrotu. Był jeden zawodnik, który trafił do GTK Gliwice. Już zapomniałem, jak się nazywał, chyba jakoś na M. Mofins, czy jakoś tak. No, on był absolutnie koszmarny. Jakby wyszedł na boisko i byłem zdziwiony, że temu człowiekowi dali w ogóle piłkę do kozłowania. Ale no szybko jakby też z tej drużyny został wyeksmitowany, więc nie kojarzę, żeby było jakiś dramat. Ktoś, kto byłby totalnym nieporozumieniem.
Dobra, Grzesiu, 8. drużyna, oprócz Dzików i Śląska, to?
No MKS jeszcze jest w grze i gdybym miał powiedzieć, która z drużyn w przekroju całego sezonu, moim zdaniem, najbardziej zasłużyła na 8. miejsce, to na 1. miejscu były Dziki, w 2. byłby MKS.
Okej, za atak, za to, za świeżość, te Aba Libre.
Tak, tak, no. Tak. I mieli moment, gdzie grali naprawdę bardzo fajnie. No trochę tam te kontuzje chyba też dały im się we znaki, ale to był taki moment w sezonie, gdzie wyglądali naprawdę bardzo mocno. Nie było odpowiedzi na tego pick and rolla Personsa z Carvacha. Próbowało wielu i wielu miało problem.
I tutaj też od razu powiem, bo zaraz zapomnę, nie chcę tego zapomnieć. Duży plus dla klubu z Dąbrowy Górniczej, dla tenera Walibrejza, za wyciągnięcie Kulikowskiego, za to jaką rolę.
Tak, tak.
Duży plus w ogóle dla Kulikowskiego, jak w tej roli dobrze wygląda.
Tak, to jest wziął
te minuty, związuje się z
nim. Super, super, super. Zdecydowanie tak. Więc MKS jakby tym ofensywnym stylem kupił mnie na pewnym etapie sezonu. Może wtedy, kiedy zaczęli coś tam bronić. O, może tak. Bo rzeczywiście pierwsze tygodnie były tylko i wyłącznie takim Harlem Globetrotters. Na zasadzie biegamy z jednej strony na drugą. Natomiast przyszedł taki moment. Właśnie chyba trochę połączyło się to z przyjściem Kulikowskiego do tej drużyny, gdzie ta pojawiła się presja na obwodzie, nacisk na zawodniku, gdzieś tam odcinanie od podań. No gdzieś tam ruszyło się to, jakieś rotacje.
Dużo zrobiło też wymiana Horna.
Dużo zrobiła wymiana Horna, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Tak, także tam myślę, że to jest niezły zespół. I no, myślę, że zespoły tam z tej pierwszej czwórki nie będą miały łatwo.
No dobra, a Czarnisłupsk?
No, a Czarnisłupsk nie mają... No, mają jedynkę jedną, którym...
No dobra, ale Czarnisłupsk wygrali z Dąbrową miesiąc temu.
No okej, okay, no wygrali, ale ja jakoś nie wiem. No, nie czuję tego zespołu, zespołu.
Ja też jakoś nie wiem, ja też nie czuję tego zespołu, a później... później super. Może być tak, że to oni się doczłapią do ustawienia.
Oczywiście, że tak może, że tak może być. Gdyby wygrali we Wrocławiu, to byśmy pewnie teraz byli nawet pewni tego, że oni będą w playoffach, bo mieliby naprawdę bardzo dobry bilans. Natomiast no, nie wierzę w ten duet obwodowy Cafe i Tick. No, tak jak King naprawdę w pierwszej połowie wykonał absolutnie genialną robotę na Tigu. Na każdej zasłonie bardzo mocno hard show, podwajany, zmuszanie Tiga do oddawania piłki. Był świadomy tego, trener mimo wszystko mówił zresztą na konferencji prasowej po meczu, że wiedział, że no, co jak co, no, ale w Słupsku pod nieobecność Sobeckisa jest dwóch zawodników, którzy potrafią kozować piłkę. Kafej, niech on sobie klepie tą piłkę, bo z tego nic nie wynika najczęściej, a Tick no, nie może rozgrywać tych pick and rolli. Rzeczywiście nie dawali mu tych pick and rolli rozgrywać w pierwszej połowie. Tick wydaje mi się, że nie oddał wcale dużo rzutów w tym meczu. No i King, wiadomo, miał czkawkę, jakąś tam gdzieś tam się zablokował, ale no, był drużyną zdecydowanie lepszą w tym spotkaniu. Był zresztą taki fragment w pierwszej kwarcie, gdzie King naprawdę grał koncertowo, moim zdaniem. Grał w ataku bardzo dobrze i normalnie ten mecz powinno być plus 15, natomiast Czarni zaczęli trafiać trójki, tak? Gdzieś tam Cox trafił, gdzieś Szymon Wójcik wszedł, dwie trójki trafił, takie szybkie. No, Czarni przetrwali na tych trójkach, na bardzo dobrej skuteczności trójek.
Twarde pierniki Toruń, czy to jest koniec sezonu?
Nie, to już koniec
sezonu. Powinniśmy zakopać chyba, nie?
Tak. No myślę, że tutaj porównanie Filipowicza z Waszyngtonem jest dużo na niekorzyść Waszyngtona. On miał oczywiście dobry fragment, częściej podaje niż Filipowicz, ale Filipowicz miał coś takiego, że potrafił być klacz.
Wygrali mecz, tego nie w Sopot, tak?
No wygrali, ale no w tej lidze rozdarzają się takie rzeczy, natomiast w tej drużynie tak na dłuższą metę nie ma potencjału na to, żeby zrobić ósemkę.
Zgadzam się. Ciekawe, czy
wygrali z Treflem i przegrali w Łańcucie, także taka to jest liga. Na zdrowie. Kichałeś, nie?
Nie kichałem, ale dziękuję za życzenie.
A proszę.
Dziękuję, tak, miło, przyjemnie. Grupa 13-16, szybciutko?
Szybciutko, tak. Sokół Łańcuch leci do pierwszej ligi.
No, szkoda, że tylko Sokół może spaść z tej czwórki.
No. Tak, a kogo byś jeszcze zrzucił?
GTK, Gliwice. Kocham.
A, tak.
Kocham, ale niepotrzebni są. No. Niech rozwijają młodzież, tych swoich mistrzów Polski U19 w pierwszej lidze.
Uważam, że zdarzył się jakiś absolutny cud i Josh Price powinien dostać gigantyczną podwyżkę. Może nie podwyżkę, ale jakiś bonus na koniec tego sezonu, jak oni się utrzymają. Bo to, że oni wygrali chyba 5 meczów z rzędu, To jest coś, co nie powinno się normalnie zdarzyć. To ten zespół gra kaszane po prostu.
No, nie przystaje, ale i tak bardziej nie przystaje Soku Łańcuch, to co robi Soku Łańcuch. Ja wiem, że trzech zawodników rzuca 80% punktów, to fajnie wygląda, to jest zwycięstwo z twardymi piernikami, ale to nie jest koszykówka. No, nie powinno takie rzeczy się dziać na poziomie najwyższym w Polsce. No nie, to jest właśnie to, czego nienawidzę w zespołach, które przychodzą tutaj do ligi, które są z małych miast, czekają 30 lat na awans, ściągają sobie trzech zagranicznych zawodników i dają piłkę i niech się dzieje.
Wygrywają
sześć spotkań. No,
a jakby zamiast tego Gomeza i Nwamu te po te 30 punktów rzucili, nie wiem, Gordon z Dziębą, to byś był usatysfakcjonowany?
No, oczywiście, że tak, bo to Polska Liga Koszykówki. No tak, wiesz, dobrze. No, oczywiście, że tak. No.
Dobrze.
Nie będzie pamiętał za rok nikt nie będzie pamiętał o Gomezie i Nwamu. No. Nikt, okay. Zupełnie nikt.
A czy Tyler Cheese powinien być podpisany przez jakiś lepszy zespół?
No nie wiem, może przez Dąbrowę Górniczą, a to dalej jest, no, nie wiem, 7. W sensie to nie jest teraz obraza. To jest zawodnik na wyższą nawet drużynę. No. 12. Znaczy ja nie wiem, czy Tyler Cheese broni, czy on potrafi...
Nie wiem, to jest...
Oprócz zdobywania punktów, cokolwiek więcej.
No, zastanawiałem się ostatnio nad tym, bo naprawdę jest w gazie w ataku. Trafia rzuty z pół dystansu, trafia trójki, napędza kontry, idzie 1-2 nawet czasami w kontrze, potrafi wymusić faul. Ale to jest gracz, który nie wiem, jakby sobie poradził bez 20 wyrzutów w meczu.
No właśnie, i tu jest to pytanie. No, dlatego mówię, to jest ewentualnie, tak jak kiedyś była próba
Treboseja.
Nie, no Treboseja. Ojej. No Treboseja, to jest nawet lepszy przykład niż ten, co miałem w głowie. No, to jest bardzo dobry przykład.
Dobrze, czy jesteś usatysfakcjonowany z projektu Arki Gdynia? Ostatnie pytanie, jakie dzisiaj ci zadam.
No, wygląda, jeśli się utrzymają, to tak. Jeśli się nie utrzymają, to tak. Znaczy, ja jedyne, czego żałuję, to tego, że Arka nie podpisała zawodnika Pieledeja jeszcze gdzieś w październiku, czy listopadzie. Mhm. Ja rozmawiałem nawet z... nieistotne z kim. Ale w kręgu Arki Gdynia w tym czasie, w październiku zdaje się, o tym, że tam musi być skrzydłowy, tam musi być atletyzm, bo tego Polacy nie dają, tego Polacy nie będą dawać, dopóki nie nauczą się przestać grać piłkę nożną.
Albo dopóki nie będą mieli dłuższych Achillesów.
To jest kwestia tego, że gramy w piłkę nożną od czwartego roku życia, patrzymy się w ziemię, nie skaczemy, nie robimy sprintów. No, jesteś inżynierem, więc ci tego nie wytłumaczę.
Okay.
No ale dobrze, to zamknijmy to w dłuższych Achillesach, to prawda. Natomiast tej drużynie brakowało atletyzmu i Lidej to zmienił. Oby na utrzymanie. Szkoda, że przyszedł Alford. Będę cały czas stał na tym, że Alford był tam niepotrzebny.
Ja też tak uważam.
Bardzo mi miło.
Jakbym miał na przykład opcję, żeby zostawić ten zespół na przyszły rok i dokonać jednej zmiany, to bym wymienił właśnie Bryce'a Alforda na jakiegoś, no może być nawet w dużych minutach Filip Matczak i gdzieś tam, no nie wiem, jeszcze jeden polski zawodnik na obwodzie. Bryce Alford oczywiście potrafi rzucić za trzy punkty w niesamowitych pozycjach i gdzieś tam dostarcza tego scoringu. Takiego szalonego scoringu, bo Arce brakuje po prostu czasami umiejętności, żeby zdobyć punkty.
To nieprawda. Chciałem się tu nie zgodzić. To nie jest
dlaczego?
Prawda, że Arce gdy nie brakuje umiejętności, żeby zdobyć punkty.
Czasami Arka
przez cały sezon zdobywała sporo punktów. Dobra, ale każda drużyna ma dołek w trakcie spotkania. Alford zabiera grę.
No, tak mi się wydaje. Wolałbym tam innego zawodnika i wolałbym, żeby trochę więcej minut miał Miles Wilczek. I wydaje mi się, że wtedy to byłoby takie optymalne, co mogłaby Arka zrobić, bo na początku wydaje mi się, że ta wajcha w kierunku młodych zawodników została trochę za mocno wychylona, to znaczy zbyt optymistycznie.
No.
Zbyt optymistyczne były założenia, że da się utrzymać w lidze, grając tak dużo młodymi zawodnikami, tak wiele im dając szans. Potem jednak trzeba było ten sezon ratować, dokładając zawodników zagranicznych, zwiększając minuty liderów i graczy doświadczonych. No i jakby to jakoś zbalansować, zmiksować od początku sezonu, to wydaje mi się, że to wyszłoby fajnie, ale to pierwszy rok tego projektu. Więc zobaczymy, jakie wnioski będą na kolejny rok.
Mhm. No, ale wracając do twojego pytania, którego zaczęliśmy, było to Arce, no jeśli, no, już powiedziałem, jeśli się utrzymam, to będę zadowolony. No tak, no tak będę, no tak.
Dobrze, dobrze. No. Wyczerpałem swoją listę pytań.
Okej. Okay. Okej, okay, no.
Dobrze.
Ja chyba też. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, co sądzisz o Włocławku i o tej...
Piękne miasto.
O tym, jak... stolica byłego województwa włocławskiego. Najpiękniejsze zapiekanki, najcudowniejsze na Kaliskiej.
Tak.
Polecam. Pół zapiekanki sobie kupi, bo całą, to może być tak grubo. Mm-hmm. Nie, nie, ale chciałem zapytać o reakcję kibiców na ostatnim meczu domowym. I co o tym
że... myślisz? Ale konkretnie o które?
Wygwizdywanie, o wyzywanie.
Nie mam problemu z wygwizdywaniem.
O tym, jak Przemek Prasunkiewicz i Kamil Łączyński na trybunach nie wiem, wypowiedzieli wojnę kibicom? No tak, mocno się oburzyli tym, co się stało. Znaczy tam,
no, czy uważam, że jakieś tam pociski i bluzgi, to oczywiście jest buractwo.
Wyzywanie matek, tak? No,
to jest buractwo i tego być nie powinno. Natomiast ja nie mam problemu chociażby z gwizdaniem, czy nie wiem, czy z tym, że kibice z frustracji bili brawo drużynie przeciwnej. Myślę, że też jest zrozumienie tego w miarę w klubie. Zresztą trener Frasunkiewicz trochę to tłumaczył na konferencji, że jakby rozumie emocje. Jest pewna taka czerwona linia, taka granica, gdzie no nie obrażamy siebie, ale no kibice mają prawo dać jakby upust swoim emocjom i powiedzieć, że im się coś nie podobało, zagwizdać, czy potem bić brawo, nie?
No, cieszę się, że jesteś na tym stanowisku. No, ja też jestem na tym stanowisku. No, więc to oni potem zagwizdać.
Nie, no,
tak, do nich płacą pensję. Wyzywanie matek to jest oczywiście...
Kogokolwiek, czy na meczu, na hali, czy w internecie, to jest buractwo i nie róbcie tego nawet po pijaku, czy jakkolwiek wam to przyjdzie przez myśl. Ale można skrytykować, można napisać, że coś się wam nie podoba, że drużyna gra piach i można zagwizdać, jeżeli ktoś gra słabo, albo źle, albo nie wiem, widać, że jest jakiś rozkojarzony. Uważam, że to nie jest, że to w sporcie jest dopuszczalne. Tak jak, nie wiem, hiszpańscy kibice machają białymi chusteczkami, to też jest jakaś forma, nie wiem, nie, są, myślę, że jest takie,
albo powiedzieć,
że to jest akceptowalne.
Albo powiedzieć, że redaktorze tu powinni kupić mikrofon. No, trzeba mi się za to obrażać, albo lecieć po mikrofon.
Dokładnie, dokładnie.
Wiadomo, nie.
Ale wiadomo, jak powiedzą, że ktoś z nas jest pajacem, no to już wtedy się robi nieprzyjemnie.
Czy ja wiem.
Aha, okej, okay, dobrze. To w każdym razie słyszymy się, mam nadzieję, że nie za 2 miesiące.
Ja też mam nadzieję, że wrócimy do regularności. No,
dobrze, pozdrawiam.
Hej. Hej.